Dziś w roli głównej, nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, przekład. O po 10:00 Magda Heidel wytłumaczy, dlaczego przetłumaczyła Małą Czarną i Perły Helen Weinzweig i co usłyszała od pani Dalloway, tytułowej bohaterki książki Virginia Woolf. O tym, że Yvonne Wicks przyjeżdża do Lublina, już państwo wiedzą. Oczywiście od tłumaczy i od tłumaczki. A teraz będzie o tym, co przetłumaczył Józef Czechowicz. Jednym słowem, u Czechowicza ciąg dalszy, kierownik Muzeum Czechowicza, profesor Aleksander Wójtowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Ale zanim do Czechowicza, to powiedzmy, że jesteś już właśnie na jakim etapie lektury tomów poetyckich, które zostały zgłoszone do konkursu.
Tak, jestem, cały czas czytam, bo jest to proces, który wymaga dużego natężenia uwagi, zarówno ze względu na fakt, że to są wspaniałe zgłoszenia, a przede wszystkim również dlatego, że dostaliśmy tych zgłoszeń bardzo dużo, ponad 150.
To w porównaniu z ubiegłym rokiem?
To jest ponad dwa razy więcej.
Przypomnijmy państwu, to jest nagroda Reflektora, nagroda dla debiutujących poetek, poetów, osób, które piszą poezję, dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. To dobry znak.
To jest bardzo dobry znak. Jest to nagroda właśnie tak pomyślana, aby zachęcić osoby, które piszą, które mają doświadczenie z poezją, czy też które już spędzają z nią sporo czasu, pisząc wiersze, aby wykonać krok kolejny i opublikować tom wierszy, który ukazuje się naszym nakładem, czyli nakładem Muzeum Narodowego w Lublinie. W poprzednim roku konkurs wygrała Joanna Wróbel, której tom pod tytułem RAR został bardzo dobrze przyjęty i mamy nadzieję, że również tak będzie w tym roku. Jesteśmy na etapie wstępnych rozmów z jurorami. Przewodniczącą jury jest Małgorzata Lebda, świetna poetka, prozaiczka, wspaniała osoba, która ma ogromny słuch poetycki. Wspierają ją Jakub Skurtys, krytyk literacki, który jest zaangażowany w większość przedsięwzięć związanych z młodą literaturą obecnie. Jak również w tym roku Rafał Rutkowski, czyli osoba chyba znana lubelskiej publiczności, lubelski poeta, autor świetnych książek poetyckich, na co dzień pracujący w księgarni Dosłowna.
Ach, jakby tak jeszcze Józef Czechowicz należał do grona jury. Powiedz proszę, myślisz, że ta poezja dzisiejsza, lat 20. XXI wieku, jakie wrażenie by na nim zrobiła?
Właśnie to jest bardzo ciekawy temat i w ogóle bardzo dobre pytanie, które skłania nas do tego w zasadzie, jakby oceniać to, co się dzieje dzisiaj z perspektywy 100 lat. Znaczy myślę, że Józef Czechowicz byłby przede wszystkim zadowolony z tego, że to się dzieje, że mamy nagrodę poetycką, że życie literackie w Lublinie rozkwita, a poetyckie jest cały czas na wysokich obrotach. Z tego względu, że Czechowiczowi niesłychanie zależało na tym, aby literatura przedostała się do świadomości publicznej, o czym najlepiej świadczy fakt, że był jednym z animatorów i pomysłodawców Związku Literatów w Lublinie. To znaczy on wiedział, że literatura musi w pewnym momencie wejść do świadomości zbiorowej i też zyskać jakiś przyczółek w postaci instytucji. Także on był niesłychanie ciekaw też tego, jak pisano, co pisano. Miał swoje zdanie, oceniał wiersze podług swoich założeń estetycznych. Natomiast był niesłychanie otwarty i potrafił nawiązywać dialog. Wydaje się zresztą, że to była jedna z takich kluczowych cech charakteru Czechowicza. Niesłychanie ciekawy, otwarty, chętny do dialogu z poetami o innych poglądach, czy o innych zapatrywaniach na sztukę.
A dialog z ukraińskimi poetami?
Tak, to jest bardzo ciekawy wątek i my postanowiliśmy go wyeksponować, dlatego że w szerszym wymiarze jest to coś, co pokazuje pewną specyfikę literatury lubelskiej, a jednocześnie też pewną zmianę, jaka dokonuje się w świadomości poetów nie tylko lubelskich, ale w ogóle polskich w latach 30. Dlatego, że w dekadzie poprzedniej, czyli w latach 20. wszyscy twórcy, niezależnie czy to będzie poeta, malarz, architekt, mieli oczy zwrócone na zachód Europy i tam szukali inspiracji, uważając, że to jest takie centrum kulturowe, z którego najważniejsze rzeczy powinny do nas przyjść i odmienić nasze zapatrywania, wyobrażenia o literaturze. Tak było również w Lublinie. z tego względu, że akurat w latach 20. no, największe nadzieje wiązano z literaturą francuską. Ona bywała tłumaczona przez poetów lubelskich, bywała propagowana. Francja była wtedy krajem awangardy poetyckiej, więc takim naturalnym gestem było odwołanie się właśnie do tego kręgu kulturowego. Co nie znaczy, że nasi poeci nie czytywali tekstów w innych językach. Franciszka Rosztajnowa jako jedna z pierwszych w Polsce zainteresowała się Ulyssesem Jamesa Joyce'a, co świadczy, że mieliśmy naprawdę taką gromadę wspaniałych artystów, którzy jeszcze mieli otwarte głowy do tego, znali języki i wiedzieli, gdzie szukać inspiracji.
A Czechowicz, był jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, tłumaczem Eliota.
Czechowicz, tak. Czechowicz próbował tłumaczyć Eliota, Joyce'a, Apollinera. Słowem, no, próbował tłumaczyć tych najważniejszych modernistów, którzy i awangardzistów, którzy zmienili zupełnie bieg literatury pierwszej połowy XX wieku. I to jest Czechowicz, który no właśnie tak doskonale wie, gdzie szukać. Ma słuch literacki. Wiemy na przykład, że Apolliner był jego mistrzem. I że w zasadzie dzięki Apollinerowi Czechowicz stał się Czechowiczem do końca, dlatego że jego wczesne wiersze nie do końca jeszcze miały taki charakter awangardowy, nie do końca nawiązywały do tej estetyki, z której my go teraz znamy. Natomiast jest tak w przypadku Apollinera, że mu to po prostu otworzyło oczy. To się czasem zdarza, że poeta trafia na jakąś inspirację, coś go otwiera i nagle jego twórczość się kompletnie zmienia. To jest przypadek Czechowicza i Apollinera.
To, że w kręgu zainteresowań lubelskich twórców i twórczyni pojawiła się poezja ukraińska. Czy to za sprawą Łobodowskiego, czy też to w sposób zupełnie od niego niezależny?
To była na pewno konstelacja kilku różnych sprzyjających okoliczności. Zacznijmy od tej, która się nasuwa na pierwszy rzut oka, to znaczy sąsiedztwo geograficzne, prawda? To jest zresztą zaskakujące, że w momencie, kiedy tak intensywnie rozwija się życie literackie czy artystyczne w Europie, to polscy poeci przede wszystkim szukają we Francji. I że Francja jest takim punktem odniesienia. Natomiast nie bardzo interesują się na tym etapie tym, co się dzieje u sąsiadów. Dopiero jak już się nasycą tym, co jest w centrach kulturowych najważniejsze, to zaczynają rozglądać się i patrzeć, co dzieje się bliżej. No i tam odnajdują rewelacyjne rzeczy, natomiast trzeba chwili, aby je w ogóle dostrzegli. Co wynika z kilku okoliczności, teraz pójdźmy krok dalej, no bo sąsiedztwo geograficzne to jest rzecz oczywista.
Przepraszam, że ci przerwę i zanim pójdziemy krok dalej, to chyba jednak nie jest rzecz oczywista tak do końca, bo przypominam sobie sytuację wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie i wtedy wszystkie oczy zwróciły się w stronę Ukrainy, ale nagle okazało się, że w programach kulturalnych musimy się dopiero dowiadywać o rozmaitych sprawach, o tym, jak wygląda tam teatr, jaka jest jego historia, o tym, jak wygląda literatura. No my tu w Lublinie w ogóle mieliśmy szczęście, no bo warsztaty kultury i wschodni ekspres, prawda? Ale w sumie sąsiedztwo niby oczywiste nie sprawiło wcale, że byliśmy wyedukowani w sprawie kultury naszych sąsiadów. Teraz jest już zdecydowanie lepiej. Nie do końca jestem przekonana, że to sąsiedztwo było też taką oczywistością w tamtych latach, skoro ten wzrok jednak bardziej na zachód.
Tak, ono nie było oczywiste, znaczy byliśmy blisko siebie, natomiast nie za bardzo byliśmy zainteresowani swoją kulturą, co było związane z szeregiem czynników utrudniających tego rodzaju komunikację czy dialog. Począwszy od tego, że czasem granice są niesłychanie trudne, te fizyczne granice między państwami trudne do przekroczenia i ruch kulturalny nie idzie płynnie, nie przebiega płynnie, to tak trochę jak z językami, których rozwój, rozpraszanie, rozprzestrzenianie się czasem zatrzymuje się na barierach naturalnych takich jak góry, to znaczy języki nie potrafią przejść przez góry w sposób łatwy. I trochę tak było też z granicami, co sprawa się komplikuje jeszcze mocniej, dlatego że Ukraina przeżywa w latach 20-30 tragiczne chwile. To jest naród niesłychanie ciężko doświadczany. tak wtedy, jak i teraz, w związku z czym wydaje się, że to zainteresowanie też jakoś w przypadku lubelskich poetów wiązało się z tym, że oni nagle zaczęli dostrzegać, co się dzieje u sąsiadów po prostu, jak tragiczne historie, jak dramatyczne wydarzenia potrafiły w ciągu kilku lat wymazać z dziejów literatury czy kultury ukraińskiej całe pokolenie. I to jest ten moment takiego wstrząsu, który, myślę, otwiera naszych literatów na to, co się dzieje w Ukrainie i otwiera też ich na to, jak bardzo czasem te sprawy kulturowe nie do końca idą tak, jak powinny iść. To znaczy ten imperatyw etyczny, poczucie tego, że od literatury zależą bardzo ważne sprawy, takie związane z życiem, z losem, prawda, staje się czymś niesłychanie istotnym. Teraz, jak jeszcze trochę rozszerzymy perspektywę, to się okaże, że to nie są tylko literaci lubelscy, ale też duża część poetów polskich młodego pokolenia, którzy zaczynają pisać w latach 30., nagle okazuje ogromne zainteresowanie temu, co się dzieje w krajach słowiańskich, w narodach mniejszych, które nie funkcjonują w ramach centrów kulturowych, tylko raczej przynajmniej tak się niedawno, jeszcze w latach 20. zakładało, powinny wzorce czerpać z tych centrów, a nagle się okazuje, że one mają swoją historię, kulturę, swoje opowieści, swoje eksperymenty literackie, które szły zupełnie innym torem, aniżeli te, jakie działy się w centrum Europy. I teraz to jest jeszcze jedna rzecz, taka, która... Andrzej Stasiuk, to przepraszam, będzie dygresja, ale krótko obiecuję, kilkanaście lat temu nazwał tak autoironicznie, z dużym dystansem sobie właściwym, te małe narody narodami z ławki rezerwowych. To znaczy, że od nich nie zależy wielka historia, ale one jednocześnie dzięki temu, że raczej nie są aktorami na scenie dziejów, a często muszą się temu, co na tej scenie się rozgrywa, przyglądać raczej biernie niż brać udział w zgodnie z własnymi intencjami czy założeniami, to widzą więcej. Patrzą z dystansem, dostrzegają sprawy, które dla tych wielkich graczy często po prostu są nieistotne. Jedną z takich spraw jest właśnie ta kwestia imperatywu etycznego. I nagle tutaj się otwiera ogromne pole doświadczeń w latach 30. w polskiej literaturze. Młodzi poeci patrzą na to, co się dzieje u sąsiadów, zaczynają przekładać literaturę południowosłowiańską, zaczynają przyglądać się twórczości krajów nadbałtyckich. Zatem mówiąc najogólniej, po prostu nagle otwiera się zupełnie inne pole doświadczeń, inspiracji, jak również no, wpływów siłą rzeczy.
Dlaczego mówicie u Czechowicza o prześpiewach? Co znaczy to słowo?
Prześpiewy to jest słowo, które Czechowicz, jak to Czechowicz, on miał niesłychaną intuicję, to znaczy potrafił niektóre rzeczy nazywać wspaniale. Nieważne, czy pisał reklamy czekoladek, recenzje książek, czy właśnie projekty tomów. Prześpiewy to jest taki nie do końca zrealizowany pomysł Czechowicza na to, aby te wszystkie inspiracje literaturą ukraińską zebrać w książkę. Prześpiewy to jest słowo, no, które dzisiaj za bardzo już używane nie jest, jakkolwiek nam intuicyjnie coś od razu podpowiada, prawda? Jest to słowo wieloznaczne i ta wieloznaczność, a jednocześnie wyczucie Czechowicza, które od razu sięga po tak wieloznaczne słowo, nas urzekła. No bo prześpiewać może znaczyć wyśpiewać coś od początku do końca, prawda? Od A do Z. Można też prześpiewać w sensie takim, że spędzić czas na śpiewaniu.
A można do siebie.
Można w końcu prześpiewać do siebie coś, prawda? Prowadzić taki dialog, który polega na śpiewie i który jest też no, czymś takim jak w nieco innym wymiarze, ale jednak chyba w obrębie tej samej praktyki kulturowej, formą taką jak toasty, które polegają na tym, że kiedyś literaci wygłaszali podczas spotkań rozbudowane toasty, prawda? Które były improwizowane. No więc ten element dialogowości, prawda? Ale jednocześnie współzawodnictwa relacji przyjacielskiej, ale takiej, która zakłada, że każdy ma swój głos i swój moment na to, aby pokazać, co można opowiedzieć. Nam się niesłychanie spodobał, bo to jakby pokazuje, jak dobrze Czechowicz pewne rzeczy od razu jasno potrafił zauważyć i jak z perspektywy lat 30., wracam do tego, o czym mówiłaś, dla Czechowicza jasne były rzeczy, o których myśmy na przykład się zaczęli dowiadywać dopiero w cieniu tragedii, kiedy nagle okazało się, jak bogata, różnorodna, jak wspaniała jest kultura ukraińska i jak zaczęliśmy nagle dostrzegać to, co no właśnie jest niesłychanie nam bliskie kulturowo, historycznie, jak również literacko.
Dlaczego Czechowicz nie wydał tego tomu, który planował z swoimi przekładami poezji ukraińskiej?
No tu odpowiedź będzie się składała z kilku elementów. Po pierwsze, Czechowicz miał dużo pomysłów, a nie wszystkie zrealizował. To był człowiek o niesłychanej, niespożytej wręcz energii. Natomiast no, tej energii nie zawsze wystarczało, żeby doprowadzić rzeczy do końca.
Patrz tam dla dzieci.
Tak, patrz tam dla dzieci, patrz nie napisana powieść, wiele różnych zarzuconych projektów. Natomiast wydaje mi się, że tak właśnie i dzisiaj działają twórcy, to znaczy oni mają mnóstwo pomysłów, natomiast one kiełkują, życie literackie jest dynamiczne, natomiast życie wydawnicze to już jest inna sprawa, to znaczy jednak trzeba znaleźć sposób na to, aby książkę opublikować, co wcale tak jak dzisiaj nie jest łatwe, tak łatwe nie było 100 lat temu. I Czechowicz się głowił, czy to jeżeli chodzi o wydanie Starych Kamieni wspólnie z Franciszką Rasztajnową, czy o debiutancki Kamień, to zazwyczaj były kłopoty takie natury bardzo prozaicznej. Skąd pozyskać pieniądze na to, aby tam się ukazał? Natomiast miał bardzo jasno określony cel, jeżeli chodzi o przekłady. Być może był na tym etapie tak zaprzątnięty i to jest kolejna próba wyjaśnienia tego, z jakiego względu ten pomysł Czechowicza nie doczekał się realizacji. Był tak zaprzątnięty swoją karierą literacką, że po prostu miał takie projekty poboczne, jak to się dzisiaj ładnie mówi, i je prowadził na tyle, na ile mógł, prawda? No bo to jest mniej więcej ten moment, kiedy zaczyna zajmować się teatrem, przymierza się do scenariuszy filmowych, uprawia twórczość poetycką. No słowem, jest tego tak dużo, że przekłady próbuje pisać, natomiast robi to nie w sposób konsekwentny. I tutaj jeszcze jedna rzecz jest dość istotna. Z przekładami sprawa, o czym wiemy, jest bardzo trudna, bo trzeba mieć ogromne wyczucie językowe, prawda? I na przykład, jeżeli chodzi o to, co robił Czechowicz, no próbował Eliota, Apollinera czy Joyce'a tłumaczyć, natomiast jak zabrał się za tłumaczenie poetów ukraińskich, to się okazało, że ten język poetycki, jakim on operuje, taki śpiewny, subtelny, bogaty w różnego rodzaju elementy dźwiękowe, niesłychanie dobrze pasuje do poezji sąsiadów. I to, co nie wybrzmiało w przykładach z języka francuskiego czy angielskiego, w sposób wspaniały wybrzmiało właśnie w przykładzie poezji ukraińskiej. A nie był sam na tym polu jako poeta tłumaczący wiersze ukraińskie, bo miał sporą konkurencję już wtedy. I o tej konkurencji też będziemy mówili na wystawie, dlatego że wiersze z języka ukraińskiego tłumaczył również wspomniany przez siebie Józef Łobodowski. Poeta, który był w zasadzie do końca życia mocno oddany sprawie kultury ukraińskiej i który chyba mało jak kto, łącznie z politykami, ludźmi kultury w latach 70., 80., widział, jaka ogromna krzywda dzieje się narodowi ukraińskiemu i starał się cały czas, pomimo różnic, bo różnice przecież w życiu politycznym, kulturalnym zawsze będą, budować dialog, szukać wspólnych dróg, rozwiązań zadowalających obie strony. No i Łobodowski też tłumaczył. Tłumaczył trochę inaczej niż Czechowicz. I teraz, dlaczego to jest ciekawe? Dlatego, że czasem ci poeci tłumaczyli te same wiersze. Więc na naszej wystawie prezentujemy oryginał w języku ukraińskim i pokazujemy przykłady polskich poetów, którzy na różny sposób próbują wiersze no, spolszczyć, przetłumaczyć w zależności od tego, jak to wygląda. I to są też prześpiewy. To już są prześpiewy między dwoma autorami, którzy ten sam wiersz tłumaczą. Do tych dwóch dodajmy jeszcze jednego poetę, czyli Jaworskiego. Kazimierz Andrzej Jaworski zakłada na początku lat 30. Kamenę. Jest jednym z pierwszych, który w ogóle tak w sposób systemowy, konsekwentny tłumaczy poetów ukraińskich i publikuje tłumaczenia, głównie swojego pióra, na łamach założonej w Chełmie i działającej w Chełmie bardzo intensywnie wtedy Kameny. No więc mamy po prostu taką konstelację trzech poetów z Lubelszczyzny, którzy tłumaczą wspaniałe wiersze poetów ukraińskich i którzy no, tej myśli trzymają się całe życie. Czechowicz tragicznie zginął pod koniec lat 30., ale Jaworski i Łobodowski tej idei przykładowej byli w zasadzie wierni do końca życia.
Podtrzymuje tę tradycję w Lublinie, no powiedzmy w regionie, Tadej Karabowicz, który współcześnie tłumaczy poetów i poetki ukraińskie. Ciekawa jestem, jak by wyglądały z jego punktu widzenia, spod jego pióra tłumaczenia poetów, których rękopisy znajdą się na wystawie. Jeśli Tadeju nas słyszysz, to jest to jakaś propozycja dla ciebie. Mam nadzieję, zobaczymy się na wystawie. Wernisaż 14 czerwca.
Tak, zapraszamy 14 czerwca, dlatego, że to jest dobra pora na to, aby nie tylko wziąć udział w wernisażu, ale też zobaczyć, co się dzieje ze spraw bieżących w Muzeum Józefa Czechowicza. Wtedy będzie trwał również festiwal poetycki, Lubelska Scena Poetycka od czwartku do soboty. Wspaniali autorzy, dużo czytanie wierszy, trochę muzyki, trochę obrazu, więc będzie nowocześnie, ale będzie też międzynarodowo, bo będziemy mówili o poezji ukraińskiej, a podczas wernisażu o tych wszystkich wierszach, które Państwu przedstawimy i które będą właśnie tak prześpiewywane przez poetów i które poeci w Polsce starali się na różny sposób swoim czytelnikom przybliżyć. O tym wszystkim opowie Iwan Dawydenko, który jest wspaniałym poetą, który sobie świetnie radzi obecnie, jeżeli chodzi o rozgłos na scenie, no nie tylko polskiej właściwie.
No nareszcie znowu w Lublinie.
I nareszcie tak. I wydaje mi się, że to jest jakaś niesłychanie fortunna okoliczność, że tak dobry poeta, obdarzony tak dużym wyczuciem językowym, został przez nas zaproszony do współpracy i on w zasadzie pomógł nam te wiersze, które pokazujemy, przygotować do ekspozycji, pomógł nam w tłumaczeniach. No, mówiąc najkrócej, korzystaliśmy nie tylko z doświadczenia osoby świetnie znającej język i kulturę ukraińską, ale również wspaniałego poety, który ma takie wyczucie pozwalające na to, żeby pewne rzeczy zobaczyć od razu tam, gdzie my się dość długo potrafimy zastanawiać.
O lubelskiej scenie poetyckiej, bo mówisz o tym wydarzeniu, które wkrótce w Muzeum Czechowicza, czyli u Czechowicza, za tydzień będzie opowiadać w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej Magda Krasuska, która usiądzie na tym krześle, które teraz zajmuje profesor Aleksander Wójtowicz. Jeszcze, jeśli jesteśmy przy aktualnościach u Czechowicza, byłam przedwczoraj, obserwowałam patio, bo Magda Chojnacka pokazywała mi swoją wystawę, która tam jest otwarta. Przepięknie wkomponowuje się w tę przestrzeń. Proszę sobie nie odpuścić tej wystawy. To jest jeden z elementów festiwalu, wschodniego festiwalu fotografii. A kiedy będzie książka z tłumaczeniami ukraińskimi?
Książka z tłumaczeniami ukraińskimi, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, ukaże się w przyszłym roku.
Fantastyczna wiadomość. Dziękuję. Profesor Aleksander Wójtowicz.
Dziękuję bardzo.